Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
O owocach podróży apostolskiej Benedykta XVI do Stanów Zjednoczonych mówi dyrektor naszej rozgłośni, ojciec Federico Lombardi.
Wkład polskiej mariologii w myśl teologiczną Kościoła powszechnego to temat rozmowy z ojcem Stanisławem Celestynem Napiórkowskim, franciszkaninem.
Natomiast ksiądz Bogusław Trzeciak mówi o obecności zasady pomocniczości w traktacie z Lizbony.
22 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Jakie owoce przynieść może pokorny, ale zdecydowany styl wypowiedzi Benedykta XVI podczas jego ostatniej podróży do USA? Po jej zakończeniu zapytaliśmy o to dyrektora naszej rozgłośni, ojca Federico Lombardiego.
Wydaje mi się, że w Ameryce papież zastosował swój znamienny sposób podejścia do problemów. Polega on na ogromnej lojalności, nie uciekaniu przed trudnościami, ale patrzeniu na nie bardzo przenikliwie, uczciwie i z wyraźną świadomością. Tak Ojciec Święty potraktował problem skandali związanych z pedofilią, do których Kościół w Stanach Zjednoczonych podszedł lojalnie, uznając też winy, ale jednocześnie podejmując wysiłek leczenia ran i pamiętając o odpowiedzialności na przyszłość, koniecznej, aby takie bolesne fakty nigdy więcej się nie powtórzyły. Temat ten w przemówieniach Benedykta XVI do amerykańskiego kościoła znalazł się jednak w o wiele szerszym kontekście. W ten sposób papież wskazał na konieczność całkowitego przedstawiania orędzia Chrystusa w dzisiejszym społeczeństwie, odkrywania piękna i wielkości powołania wychowawczego Kościoła. Benedykt XVI wygłosił wielkie przemówienie na Uniwersytecie Katolickim. To, czego amerykańscy katolicy dokonali na polu edukacji i kultury, jest wprost nadzwyczajne. Musimy o tym dobrze pamiętać, bo prawdopodobnie nie ma drugiego takiego kraju, którym by Kościół tyle zrobił dla kultury narodu i to nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich. Papież to dostrzegł i podkreślił, okazując wielkie zaufanie co do przyszłości. Przypomniał też zasługi amerykańskich katolików, gdy chodzi o solidarność z ubogimi, z innymi narodami, ze wszystkimi potrzebującymi. To niewątpliwie zachęciło do rozwinięcia pozytywnej wizji Kościoła, którą w homilii w katedrze świętego Patryka wyraził bardzo pięknym obrazem kościelnych witraży. Ten, kto przeżywa od środka doświadczenie Kościoła, rozumie jego piękno i wielkość, dziękując Bogu, że go do Kościoła powołał. Również w przemówieniach do młodzieży Ojciec Święty umiał wzbudzić wielki entuzjazm i pozytywnie zaprezentować piękno powołania chrześcijańskiego. Wydaje mi się zatem, że naprawdę pomógł amerykańskiemu kościołowi zamknąć rozdział, nazwijmy to wprost, wstydu, bo tego słowa użył sam papież, oraz cierpienia. Zostały one spowodowane w przeszłości winami i poważną odpowiedzialnością, choć trzeba przyznać, że ciążą one na niewielu tylko spośród bardzo licznych księży amerykańskiego kościoła katolickiego. Po tym ciężkim okresie, dzięki miłosierdziu, uzdrowieniu ran przeszłości, zarówno gdy chodzi o ofiary, jak o odpowiedzialność i szkody poniesione przez Kościół, może on teraz patrzeć z wielką ufnością w przyszłość. Wie, że istnieje przebaczenie, pojednanie, możliwość dalszego życia powołaniem chrześcijańskim w sposób bardzo pozytywny.
W pamięci wszystkich utrwalił się przekazany przez media obraz Benedykta XVI w Nowym Jorku na klęczkach w miejscu zamachu sprzed 7 lat. Jakie jest głębsze znaczenie tego momentu papieskiej podróży?
Papież udał się na miejsce tragedii, by się modlić. Na Ground Zero nie wygłaszał jakiegoś przemówienia. Medytował, zachęcając nas w ten sposób do dalszej refleksji nad tą tajemnicą, jaką jest wydarzenie z 11 września 2001 roku. Jest to tajemnica zła, które objawia się z niezrozumiałą agresywnością i przemocą w historii naszych dni. To mordercze zło zabija tysiące niewinnych ludzi. Nie dba o to, że burzy i niszczy nasze życie, ale właśnie w pewnym sensie wprost do tego dąży. Trzeba o tym pamiętać, ale także pamiętać, że zamach na World Trade Center stał się okazją, by ujawnić to, co najlepsze, najpiękniejsze w solidarności z cierpiącymi. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę i bardzo mnie to uderzyło, że w sprawie 3000 ofiar śmiertelnych ponad 400 osób to ratownicy. Zginęło wówczas ponad 340 strażaków. Do śmierci niewinnych dołączyło się poświęcenie tych, którzy oddawali własne życie, spiesząc im z pomocą. Nie możemy tego zapominać. Jest to element nadziei obecny w tym dramatycznym wydarzeniu. Pozwala on nam spoglądać w przyszłość, mówiąc, istnieje nie tylko zło, ale także dobro. W takiej postawie musimy patrzeć naprzód i nie ulegać lękowi. Mamy budować lepsze społeczeństwo w oparciu o zasady, które papież przypomniał w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są to godność osoby, uznanie Boga Stwórcy i wszystkich zasad, które nam ukazuje Chrystus, nasza nadzieja. Również zatem medytacja nad tym wydarzeniem dramatycznym, ale bardzo znamiennym dla historii naszych czasów, łączy się w tej papieskiej podróży z tematem nadziei. Chodzi o to, by realistycznie dostrzegać obecność zła, ale mieć nadzieję, wiedząc, że nie do niego należy ostatnie słowo. Istnieje miłość, która pozwala nam podjąć odbudowę.
O podróży Benedykta XVI do Ameryki mówił ojciec Federico Lombardi. Często zastanawiamy się nad znaczeniem naszego doświadczenia wiary oraz wkładu myśli teologicznej dla Kościoła powszechnego. Temat ten w rozmowie z ojcem Stanisławem Celestynem Napiórkowskim, franciszkaninem, podejmuje ksiądz Józef Polak.
Księże profesorze, czy Polska ma szansę wnieść swój wkład w mariologię zachodnią? Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie braku publikacji polskich autorów właśnie tutaj na Zachodzie?
Rzeczywiście dziękuję za to pytanie. Czy mamy coś, czym moglibyśmy podzielić się z Zachodem ubogacająco? Wydaje mi się, że mamy i to sporo. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, Matka Odkupiciela, zwrócił uwagę, żeby mariologowie, teologowie, szerzej biorąc, bardzo poważnie podchodzili do doświadczenia religijnego, do doświadczenia osób i wspólnot chrześcijańskich. W klasycznych metodologiach nie traktuje się doświadczenia jako źródła teologii. Jan Paweł II mówi, żeby i doświadczenie traktować jako swoiste źródło teologii. Ja to wprowadziłem do swojego podręcznika metodologii, jak uprawiać teologię, i szukałem tych doświadczeń w Polsce. Otóż mamy takie polskie doświadczenia. 50 lat od 1957 roku doświadczamy nawiedzenia kopii obrazu jasnogórskiego w tak zwanych peregrynacjach. 23 lata, pierwsze wielkie nawiedzenie, potem następne, teraz następne. Różne to przybiera formy. Wielka kopia, małe kopie, po parafiach, po rodzinach. To jest wielkie doświadczenie. 50 lat doświadczenie to wykazuje, że pobożnościowy, religijny kontakt ze znakiem Matki Bożej budzi religijność, budzi wiarę, entuzjazm wiary, ożywia wiarę, budzi patriotyzm, budzi odwagę wyznawania wiary. To jest swoiste doświadczenie. Przecież jeśli się choć trochę krytycznie myśli, to zgłasza się jakieś zastrzeżenia co do pobożności maryjnej, nie tylko maryjnej, pod takim względem, pod innym względem. Zasadniczo jednak przez Polskę przeszło wielkie przebudzenie dzięki tym znakom. A w czym jeszcze zdumiewający element, który każe korygować teologię ikony? jest coś zdumiewającego. W tej klasycznej teologii ikony obecność przedstawianej osoby jest wtedy, kiedy ta ikona spełnia warunki pisania ikony, malowania ikony. Może jeszcze dodam. W klasycznej teologii ikony nie przyjmuje się, że jest obecność przedstawianej osoby w kopii ikony. A tymczasem przez Polskę zawsze szły kopie. I Polska przyjmowała te kopie, owszem, jako obrazy Matki Bożej, bezwzględnie, ale także jako znak obecności Matki Bożej witała Matkę Bożą. Maryjo, przychodzisz do nas. Maryjo, odchodzisz od nas. Żegnamy Cię, przyjmujemy Cię. W języku kardynała Wojtyły, kiedy jeszcze nie był papieżem, zwróciło moją uwagę, że używał podwójnej semantyki, obiektywnej i personalistycznej. Raz mówił obraz, kopia, witamy, przyjmujemy kopię, przyjmujemy obraz, a raz mówił, przyjmujemy Ciebie, Matko. I kilkakrotnie, jak żaden inny biskup, przystawał w tym miejscu, milkł i zaczynał się zastanawiać, kochani moi, jak to jest? Przyjmujemy obraz, a mówimy, witamy Cię, Matko. Jak to, kochani, jest? Mówił tak, ja przyznam się wam szczerze, ja nie wiem, jak to jest, ale my czujemy, że tak jest. Otóż właśnie to doświadczenie, które jest argumentem teologicznym. My czujemy, że tak jest i chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Odwoływał się w tym miejscu do Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II w 8 rozdziale Konstytucji Dogmatycznej o Kościele powiedział, że należy Matkę Bożą postrzegać w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I kardynał Wojtyła w świetle tej tezy Soboru Watykańskiego II interpretował doświadczenia polskie. Mówi, słuchajcie, ona jest pośród swojego ludu. Ona jest w Kościele. My tu stanowimy Kościół. To ona tu jest. My wierzymy, my wiemy, że ona tu jest. Niezależnie od tego, że to była tylko kopia. Dalej, 7 lat nie było nawet kopii. Kiedy ta kopia przechodziła z katedry warszawskiej do Katowic, milicja aresztowała i internowała na Jasnej Górze. I w tym czasie zamiast kopii chodziły puste ramy. I ludzie przyjmowali te puste ramy z jeszcze większym entuzjazmem, często ze łzami, z płaczem, ze szlochem, bo nakładało się na to doświadczenie upokorzenia, zniewolenia i skutki, duchowe skutki nawrócenia, spowiedzi nie były mniej liczne, nie były mniej autentyczne przy tych pustych ramach, jak przy kopii ikony. To jest niesamowite doświadczenie. Kiedy bracia prawosławni słyszą tezę, że jest obecność w pustych ramach, to nie mogą absolutnie tego pojąć. Tylko w ikonie, takiej, a nie innej. W żadnej tam kopii, w żadnych ramach. A nasze polskie doświadczenia przełamują te schematy myślenia teologii ikony. Poszerzają horyzonty. W pewnym sensie relatywizują ikoniczność ikon. Nie jest istotne, czy jest podpis, czy nie jest podpis, czy tak malowane, czy inaczej malowane. Jest istotne, że jest znakiem. My wierzymy, kochamy, stworzymy Kościół i ona jest pośród nas.
Mówił ojciec Stanisław Celestyn Napiórkowski, franciszkanin.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Pomocniczość w traktacie z Lizbony. Biuletyn jezuickiego biura europejskiego OSIPE z Brukseli w ostatnio wydawanych numerach stara się przybliżyć swoim czytelnikom najważniejsze zasady traktatu z Lizbony. W związku z tym podjęto temat zasady, która w coraz większym stopniu jest wykorzystywana w procesie integracji europejskiej, i jest obecna również w nauce społecznej Kościoła. Respektowanie zasady pomocniczości, bo o niej mowa, sprawia, że społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej powinna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych dla dobra wspólnego. Uznanie dla zasady pomocniczości w nowym traktacie reformującym Unię Europejską jest czymś więcej niż tylko czystą ceremonialną formułą. Będzie ono wnosić dodatkową wartość do debaty między wyższym i niższym poziomem władzy. Niesie ze sobą pytanie o kluczową kwestię. Komu najbardziej można powierzyć odpowiedzialność za dobro wspólne? Jest to o tyle ważne, że traktat reformujący z Lizbony skrupulatnie uznaje różnych aktorów w systemie rządów Unii Europejskiej, którzy albo otrzymali dłuższy mandat, albo nowe zasady głosowania, rozszerzenie obszarów objętych współdecydowaniem i inne. Dowartościowane zostały tak samo najwyższe, jak i najniższe poziomy władzy w Unii Europejskiej. Wzmocniono rolę obowiązkowych konsultacji z zainteresowanymi grupami. Kościoły i związki wyznaniowe zostały wyszczególnione jako partnerzy do otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu. Jednak zasadniczą konsekwencją położenia akcentu na pomocniczość jest to, że parlamenty narodowe będą mieć większe znaczenie w unijnych procesach decyzyjnych. Niektórzy obserwatorzy uważają, że elity unijne miały tendencję do bezpośredniego rozmawiania z małymi grupami interesów, osłabiając tym samym poziom pośredni, polityki narodowej, czyli parlamenty i partie narodowe. Obecnie to Parlamentowi Europejskiemu została przyznana wiodąca rola w systemie rządów, także parlamenty narodowe zyskały mocniejszą pozycję. Główne zadanie parlamentów narodowych ma polegać na zwracaniu uwagi w sytuacjach, kiedy projekty aktów legislacyjnych Unii Europejskiej osłabiałyby suwerenność narodową. W języku potocznym nazywa się to żółtą kartką. W traktacie lizbońskim zapisane jest, że parlamenty narodowe nie mają prawa weta, czyli możliwości pokazania czerwonej kartki. Są jednak w stanie znacząco spowolnić polityczny proces decyzyjny. W praktyce jednak narodowe parlamenty mogą rzadko korzystać ze swojej nowej prerogatywy w związku z przeciążeniem informacjami z Unii Europejskiej. Ich inicjatywa będzie również musiała poddać się procedurze rewizji w fazie przechodzenia decyzji przez komisję, w której przygotowuje się ostateczną decyzję, albo w fazie jej implementacji przez Komisję Europejską. Nowa procedura żółtej kartki została naprawdę wprowadzona także z innej przyczyny niż tylko wzmocnienie pomocniczości. Chodzi o pobudzenie do większej dyskusji na tematy europejskie w parlamentach narodowych i uwrażliwienie tym samym opinii publicznej na znaczenie polityki Unii Europejskiej. Trzeba również zauważyć, że obywatele Unii Europejskiej, przynajmniej 1 000 000 obywateli pochodzący ze znaczącej liczby państw członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zaproszenia Komisji do przedłożenia odpowiedniego projektu. I właśnie o to chodzi, bo przerzucenie mostu nad przepaścią dzielącą elity Unii Europejskiej i obywateli państw członkowskich było jednym z głównych celów zredagowania nowego traktatu.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Zanim się z Państwem pożegnamy, pragniemy przypomnieć, że jutro nie odbędzie się audiencja ogólna. Natomiast w Bazylice Watykańskiej o godzinie 11 sprawowana będzie msza święta żałobna za zmarłego w sobotę przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, kardynała Alfonso Lopeza Trujillo. Będzie jej przewodniczył kardynał Angelo Sodano. Na zakończenie Eucharystii homilię wygłosi Ojciec Święty Benedykt XVI. Papież będzie też przewodniczył egzekwiom zmarłego purpurata. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.